partnerem podróży Radia Wnet jest Lotos.
Wywiad Wnet.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wywiad Poranka Wnet, poseł Prawa i Sprawiedliwość, pan Tadeusz Dziuba. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mikrofon, właśnie, mówimy do czubeczka tego mikrofonu, bo dzisiaj aura, choć słoneczna, to jednak wiatr tutaj gdzieś odwarty sprawia, że czasami słyszymy ten niezwykły szelest. Poseł Tadeusz Dziuba, nasz gość, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisja Zdrowia. Najpierw ta pierwsza rzecz. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, czyli tłumacząc słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie znają tej sejmowej tytulatury, czym się zajmuje i czym jest to ciało.
W skrócie powiedziałbym tak. Najwyższa Izba Kontroli, jedyny organ kontroli państwowej w Polsce, nie podlega żadnym organom administracyjnym i jedynym organem państwowym, który sprawuje kontrolę nad tą instytucją, to jest właśnie Sejm. A zatem Sejmowa Komisja Kontroli Państwowej to jest to ramię wykonawcze Sejmu sprawujące nadzór nad Najwyższą Izbą Kontroli.
Rzecz bardzo ważna, ponieważ obserwujemy ten ping-pong, chciałoby się zacytować świętej pamięci Korę Jackowską-Sipowicz, głos, legendarny już głos formacji Manam, a propos tego wszystkiego, co dzieje się na styku Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Kancelarii Prezydenta. Co pan o tym myśli i sądzi? Bo pewne rzeczy, cytując Herlinga Grudzińskiego, że w czasach normalnych wszystko jest czymś normalnym, ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie. W czasach nienormalnych wszystko jest postawione tak jak w innym świecie do góry nogami.
Pewnie nie jestem takim zupełnie zwykłym obserwatorem sceny publicznej w Polsce, no bo od lat się zajmuję sprawami państwowymi, więc dla mnie to wszystko jest jasne. Powiem w skrócie tak. Mniej więcej 1/4, może trochę więcej skarg, które napływają od lat do biur poselskich, a na pewno do mojego biura poselskiego, dotyczą niesprawiedliwości, z jakimi się obywatele spotykają właśnie w sądach. To nie tylko chodzi o opieszałość działania, co oczywiście jest wielkim problemem, na przykład w tej chwili prowadzę, może raczej monitoruję kwestię odzyskiwania majątku przez dawnych właścicieli, która się toczy 30 lat. No to jest sytuacja oczywiście patologiczna. Ale nie tylko chodzi o to przeterminowanie różnego rodzaju spraw, ale o to, że orzeczenia sądu są niezrozumiałe dla obywateli. W podobnych co do stanów faktycznych sprawach orzeczenia bywają zupełnie różne. Bywają orzeczenia, które kłócą się z zdrowym rozsądkiem i takim zwykłym poczuciem sprawiedliwości. Więc niewątpliwie ten sektor władzy sądowniczej w Polsce powinien zostać zreformowany. Dla mnie, jak powiedziałem, jest to oczywiste i wszystkie te propozycje, które wprowadza obecna władza polityczna w Polsce, dla mnie są w oczywisty sposób uzasadnione. To oczywiście narusza interesy, bo skąd ta niesprawiedliwość w sądach się bierze? No nie ze złej woli sędziów, przynajmniej według mojej oceny, ale z tego, że pewna ich część, na pewno mniejszościowa, ale jednak jakoś nadająca charakter temu środowisku, po prostu broni korporacyjnych interesów, klanowych interesów. Sądy w tej istotnej dla organizacji naszego życia publicznego części podjęły się tej roli obrońcy interesów wyrosłych wprost z PRL-u. I ten stan oczywiście trzeba zmienić. No, 30 lat już od tamtego momentu minęło i obywatele, a także organizatorzy życia publicznego mają prawo oczekiwać, że będą to sądy, które będą broniły interesu publicznego, interesu obywateli, interesu wspólnotowego, a nie interesów środowiskowych, klanowych czy korporacyjnych. Więc dla mnie to wszystko jest oczywiste. Być może nie każdy obserwator, mniej lub bardziej okazjonalny, tak postrzega tą sytuację i w związku z powyższym dla takich obserwatorów, przepraszam za określenie, zwykłych zjadaczy chleba, cała ta sytuacja z reformą sądów nie jest zbyt czytelna. No ale można powiedzieć, wbrew zamiarom sędziów Sądu Najwyższego, sami oni w ostatnich dniach ujawnili swoje intencje, wkraczając w kompetencje władzy ustawodawczej. Tak sędziowie wieszczyli, że zostaje naruszany trójpodział władzy, do czego moim zdaniem do tej pory uzasadnień nie było żadnych, a tu się okazało, że właśnie oni sami ten naturalny podział kompetencji w państwie pomiędzy władzą sądowniczą i ustawodawczą naruszyli. Więc sami dali wyraźny sygnał właśnie zwykłym zjadaczom chleba, że jednak trzeba uporządkować kwestie sądownictwa. Mm-hmm.
Niektórzy mówią, z jednej strony komentatorów tych wydarzeń, że przedstawiciele sądów, sędziów, dają przykład ku temu, by państwo anarchizować. Natomiast obrońcy tychże zdarzeń twierdzą, że przecież obrońcy demokracji, ci, którzy walczyli z komuną w latach 80., też występowali przeciwko organom władzy. Jak tę oliwę z ogniem pogodzić, bo oczywiście mam swoją opinię na ten temat, jak każdy obywatel. Natomiast wydaje mi się, że pewne sprawy poszły za daleko i osoby, które powinny, mając na swoich barkach mandat społecznego zaufania dla mnie, panie pośle, przypomnę, poseł Tadeusz Dziuba, poseł Prawa i Sprawiedliwość, gościem poranka Wnet nadawanego z Poznania, musi mieć w sobie elementarną podstawę uczciwości, a przede wszystkim bycia osobą, która jest państwowcem, czyli przede wszystkim patrzy na dobro Republiki Polski, która jest republiką i dobrem wszystkich. Tego gdzieś brakuje, to unika, bo widać tylko te partykularne interesy.
Ale po której stronie tego dzisiaj toczącego się sporu? Czy po stronie tych, którzy sądownictwo chcą przepoczwarzyć? Czy po stronie tych, którzy chcą sądownictwo obronić w dotychczasowej postaci? No, co do tej drugiej grupy osób, czyli eksponowanych sędziów, jeszcze raz powtórzę, nie wszystkich, a nawet jestem przekonany, że ten zarzut partykularyzmu i obrony interesów klanowych można postawić znacząco mniejszościowej.
Powiem więcej, w rozmowach prywatnych, przygotowując tego typu programy, sędziowie, których ja znam, to są też prywatnie moi znajomi, moi przyjaciele jeszcze z czasów studenckich, boją się mówić wprost o tym, co o tym myślą, bojąc się narazić swoim albo zwierzchnikom, albo osobom, które...
No... Istnieje coś takiego jak presja środowiska. No właśnie, a rzecz w tym, że ta wpływowa część środowiska sędziów jest w tym złym znaczeniu konserwatywna, to znaczy chce zachować ten dotychczasowy układ systemu, którego istotną częścią jest to, że sądy stoją w obronie interesów, jak to nazwałem, korporacyjnych, klanowych, wyrosłych wprost z PRL-u. I oczywiście taka postawa nie ma nic wspólnego z interesem wspólnotowym, z interesem publicznym, ze wspólną republiką, z tak naturalny sposób rozumianą demokracją, która ma być systemem władzy właśnie sprawiedliwym i opartym, no taki naturalny dla przeciętnego człowieka poczuciu uczciwości, no i sprawiedliwości.
Oczywiście. No bo podstawą zawsze jest obywatel, bo jeżeli zabraknie obywateli, to ta cała reszta będzie bez sensu, panie pośle.
No trudno sobie wyobrazić wspólnotę bez ludzi, tak. A w naszym, że mówię, kręgu cywilizacyjnym bez obywateli. To zresztą jest, myślę, wydaje problem całego tego świata, który my znamy, tego dobrze zorganizowanego, kojarzonego z Europą, Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, Australią, Japonią i tak dalej, że każdy z tych krajów potrzebuje znacznie więcej obywateli, czyli tych mieszkańców, którzy angażują się w sprawy wspólnotowe, niż mają. My też się z tym borykamy, ale mam nadzieję, że wraz z wymianą pokoleń ta wrażliwość na sprawy wspólnotowe będzie większa. Ja jestem dobrego zdania o tym najmłodszym pokoleniu dzisiejszych kilkunastolatków, dwudziestolatków. Oni są głodni rozwiązań, które w naturalny sposób uznaje się za sprawiedliwe i uczciwe.
No właśnie, tutaj taka koda do naszych gości, którzy jeszcze dzisiaj zabiorą głos, do pana Piotra Szolongowskiego, prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Klasowego, pana Krzysztofa Rozenkiewicza, którzy komplementują pana posła, mówiąc, co nie jest nagminne i to jest też gdzieś tam żal wielu osób do tak zwanej dobrej zmiany, że czasami ci ludzie, na których, od których tyle się oczekiwało po październiku 2015 roku, nie zawsze są tam, gdzie być powinni, a pan jest, gdy mowa o kresowiakach, gdy mowa o pewnych ważnych działaniach i również tym, o czym pan nawiązał do młodzieży, że przede wszystkim edukować, pokazywać naszą przeszłość historyczną z takim nurtem edukacyjnym, aby pewnych rzeczy nie powielać, pewnych rzeczy nie popełniać, iść dalej z podniesioną głową. Pan na to znajduje czas, inni nie. Jak to się dzieje?
No, to jest kwestia osobistego wyboru. Ja nie będę oceniał kolegów. Myślę, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że każde duże środowisko łączy ze sobą ludzi o bardzo różnych upodobaniach i bardzo różnych motywacjach. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości nie składa się z samych aniołków i to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica. Natomiast powiedzmy sobie z drugiej strony, drugą stronę medalu oglądnijmy, bez Prawa i Sprawiedliwości nie ma dobrej zmiany w Polsce. Więc jedna kwestia to niedoskonałość ludzi, a druga kwestia to użyteczność i pożyteczność tej formacji politycznej.
Wejdę w słowo, nawet posłowie opozycyjni twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość to jest pierwsza z partii politycznych w Polsce, która od bardzo dawna, może po raz pierwszy w historii, realizuje to, co było napisane w programie wyborczym.
No cóż ja mogę powiedzieć, ja mam dokładnie to samo zdanie. Jesteśmy w Poznaniu, więc może warto powiedzieć, że ten marsz Prawa i Sprawiedliwości ku programowi obywatelskiemu, który w zamiarze miał być później realizowany, zaczął się właśnie tu w Poznaniu. Od kongresu, który odbył się mniej więcej miesiąc przed katastrofą smoleńską w 2010 roku. Wtedy właśnie opracowano ten pierwszy wersję już dosyć dojrzałą programu Prawa i Sprawiedliwości, która potem była modyfikowana w różnych swoich aspektach, ale ten korpus wtedy uchwalony tu w Poznaniu pozostał i był, można powiedzieć, podstawą programu wyborczego z 2015 roku. A po zwycięstwie wyborczym najważniejsze elementy tego programu sukcesywnie oczywiście są realizowane, bo no jednym zamachem wszystkiego się nie da wprowadzić. Podzielam wyrażoną przez pana opinię, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją polityczną uczciwą w tym sensie, że obiecało i realizuje, a przynajmniej stara się to robić.
No i w miarę szybko reagujecie na różne przypadki niecnych zachowań, postępków w łonie partii Prawa i Sprawiedliwości, co również nie jest nagminne. Czy to świadczy o tym, że krycie tak zwanych swoich jest niepopularne? Czy to jest znowu jak gdyby przeskok do myślenia o tym, co dzieje się w sądownictwie, więc zatrzyma się tą kastę? Natomiast no, jakby nie patrzeć, wy, czyli grupa politycznie trzymająca władzę, nie boi się oczyszczać swoich szeregów.
No to jest ten taki rys uczciwych realizacji uczciwych deklaracji. Chcemy, by nasi przedstawiciele, nasi funkcjonariusze zachowywali czyste ręce. Jeśli tak się nie dzieje, to wyciąga się z tego konsekwencje. Ale muszę tutaj dodać, że w w takim typie działania właśnie konsekwentnego moim zdaniem dużą rolę odgrywa taki osobisty wybór naszego lidera Jarosława Kaczyńskiego, który jest bardzo uczulony na kwestię przyzwoitego zachowania w życiu publicznym i z całą pewnością ta jego skłonność tutaj waży na konsekwencji w wyciąganiu wniosków dyscyplinujących względem osób, które nie podporządkowują się tym regułom, nazwijmy je moralnym, etycznym, czy regułą przyzwoitości.
Idąc tym tropem, panie pośle, Tadeusz Dziuba, poseł Prawa i Sprawiedliwość, gościem Poranka Wnet nadawanego z Poznania, 26 dzień naszej podróży, z nurtem Warty. Czy to nie jest może za daleko posunięte porównanie, ale być może zapowiedź pewnych obniżki apanarzy poselskich nie jest jak gdyby drogą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do tego, to co jest normalne gdzieś na Zachodzie, że tam, aby być posłem, senatorem, trzeba mieć dobry życiorys, wykazać się czymś w życiu biznesowym, naukowym, mieć coś do zaproponowania i ten mandat społecznego zaufania jest taką kropką nad i. Idziemy do Izby Parlamentu po to, aby zrobić coś dobrego i to jest takie ukoronowanie czegoś.
Powiem szczerze, że przedstawił pan chyba dosyć idealistyczną wizję modelu kariery politycznej w krajach, które określamy krajami zachodnimi. Myślę, że tam nie jest mniej karierowiczów niż u nas i nie jest mniej ludzi, którzy kierują się motywacjami nieuczciwymi niż u nas. Tak idealistycznie bym tego nie postrzegał, ale z całą pewnością warto stanąć na prostym stanowisku takim mianowicie, że ten, kto chce się poświęcić sprawom wspólnotowym, sprawom publicznym, musi mieć umiarkowane oczekiwania co do swojego statusu materialnego. Bo z doświadczenia wiadomo, że tego typu motywacje mogą przynajmniej wyjść w konflikt. Chcesz pracować dla innych, chcesz służyć innym, musisz umieć zrezygnować z jakiegoś specjalnego statusu materialnego. Chcesz mieć specjalny status materialny, zajmij się działalnością biznesową, gospodarczą, innego typu, która przynosi dochody. Myśl o sobie, nie przeszkadzaj innym. To jest taki punkt wyjścia, który każdego osoby angażującą się w życie publiczne musi to dokonać takiego wyboru gdzieś na początku drogi, czy to racjonalnie, czy intuicyjnie, bo jeśli tego wyboru się właśnie nie dokona, to potem pojawiają się sytuacje konfliktowe, pokusy, ulega się łatwo pokusom.
A pokus nie zabije nikt, jak śpiewał kiedyś Krzysztof Jaryczewski 30 kilka lat temu na drugiej płycie.
Wszyscy obarczeni jesteśmy grzechem pierworodnym.
Tak, ale tak jak mówię, nie myli się nikt, kto nikt nie robi. Natomiast powracając do tego wszystkiego, co związane jest z naszym głównym tematem, czyli jeżeli poseł Prawa i Sprawiedliwość Tadeusz Dziuba słyszy Poznań, to co mu gra w sercu?
Pewnie najprościej odpowiedzieć, wszystko mi gra. Ja jestem urodzonym poznaniakiem, chociaż troszeczkę oszukanym, bo mój ojciec był nieuleczalnym lwowianinem i tego ducha tej lwowskiej swobody trochę z domu wyniosłem, ale urodziłem się tu w Poznaniu się wychowałem, w Poznaniu zdobyłem wykształcenie. Prawie całe swoje życie zawodowe spędziłem w Poznaniu, chociaż troszeczkę w Warszawie i Bydgoszczy. Także Poznań to nawet nie jest miastem mojego wyboru, tylko jest miasto mojego życia najzwyczajniej w świecie. Co nie zawsze jest komfortowe właśnie, jak się człowiek zajmuje sprawami publicznymi, bo na ogół bardzo krytycznie patrzę na to, co się w Poznaniu dzieje. Żal mi, że Poznań nie przeskoczył tej wyższej przeszkody, jeszcze wyższej przeszkody, że nie
za
poszedł dalej, że nie
do tego dojdziemy, a propos
dalej,
powstania wielkanocnego. Natomiast czy te koneksje toposu miejsca niezwykłego, jakim jest Lwów, nie są przesłanką do tego, że ta współpraca między panem a wielko Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kresowym układa się dobrze i wspiera pan te działania.
Z mojego punktu widzenia to sytuacja jest bardziej paradoksalna.
A mianowicie?
No właśnie, tutaj w Poznaniu działają stowarzyszenia, w skrócie powiem, Lwowian i Wilnian. Wydawałoby się, że ze względu na moje koneksje rodzinne, ze względu na mojego ojca, do którego bardzo byłem przywiązany, do dzisiaj jestem przywiązany, chociaż już nie żyję kilkadziesiąt lat, powinienem jakoś mieć silne związki ze Stowarzyszeniem Lwowian, a jest dokładnie odwrotnie. Mam silne związki ze Stowarzyszeniem Wilnian. Chętnie ich wspieram i pomagam jak mogę. Natomiast oczywiście Lwów był takim miłością mojego ojca i to trochę na mnie też spłynęło. Ostatnią podróż z nim zresztą odbyłem do Lwowa, to jeszcze było w drugiej połowie lat 70. Pamiętam dobrze spacer po Lwowie z nim razem, opisywał mi Lwów przedwojenny. No takie sentymenty pozostały, ale ja sam już jestem poznaniakiem.
Poznaniak z krwi i kości. Nasz gość, poseł Tadeusz Dziuba, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Komisja Zdrowia. Na koniec takie pytanie, bo już nie chcę pana posła męczyć, bo dzisiaj zastanawialiśmy się z rozmówcami, dlaczego w tym pięknym mieście, kolebce polskości, gdzie tu się wszystko zaczęło, to co Polską się nazywa i co nam gra w sercach, dlaczego w stulecie powstania wielkanocnego Wielkopolskiego 1918-1919 w tym mieście nie widać nawet śladu, że coś takiego miało miejsce.
To jest jakieś tragiczne i moim zdaniem niestety wystawia złe świadectwo poznaniakom jakiejś wyjątkowego braku wrażliwości na ten ogromny dorobek historyczny, który Wielkopolska realnie ma i z którego powinno być dumna. To, że w Poznaniu nie ma znaczącego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, takiego powiedzmy jak dorobiło się Powstanie Warszawskie w Warszawie, wyjątkowego muzeum, bardzo przejmującego, pełniącego wspaniałą rolę edukacyjną, ale także podtrzymywania pamięci. Otóż przez analogię Poznań się tego nie dorobił. Poznań się nie dorobił też żadnych poważnych przedsięwzięć, które by dokumentowały to, że tutaj jest kolebka państwa polskiego, a to jest kolebka państwa polskiego. Poznań powinien być miejscem pielgrzymek. Moim zdaniem również i z tego powodu, że tu się narodziło państwo polskie, powinien być miejscem pielgrzymek, dlatego że tutaj ten wspaniały zwycięski zryw z 18 roku, który przypomnijmy, bo o tym się mało mówi, nie tylko zadecydował o tym, że Wielkopolska znalazła się w granicach państwa polskiego odrodzonego, ale powstanie to zadecydowało o tym, że o całej granicy zachodniej, od Pomorza po Śląsk.
I o Śląsku.
Tak jest. Zadecydowało to powstanie o tym, że stworzono formacje wojskowe, które były podstawą naszego wyjątkowego zwycięstwa dwa lata później, w 1920 roku. Mało tego, w pierwszych dwóch, trzech, czterech latach funkcjonowania odrodzonego państwa polskiego, Wielkopolska, można powiedzieć, główny ciężar gospodarczy, czego życia na swoje barki wzięła, więc to jest taki tytuł do tego, żeby powiedzieć, że tu w Wielkopolsce, w Poznaniu, bije serce Polski, a ani Wielkopolanie, ani Poznaniacy jakoś z tego, wydaje się, dumy nie odczuwają, skoro nie ma żadnych znaczących znaków.
Ale są takie osoby, jak chociażby nasi dzisiejsi goście, panie pośle. Tadeusz Dziuba, poseł Prawa i Sprawiedliwość, gościem poranka, jak pani doktor Jolanta Hajdasz, nasza koleżanka redakcyjna. Ten wiatr to odwarty, z biegiem warty, więc mamy wiatr odwarty. Nie ma upałów, ale jest wiatr, więc pani doktor Jolanta Hajdasz, bo przecież mamy tutaj swój kurier wnet Wielkopolski, panie pośle, o czym pan wie.
No właśnie, To wydaje mi się, że to jest ewenement, bo zdaje się, że Kurier Wnet ma tylko dwa regionalne dodatki na
Śląski i Wielkopolski.
To jest zresztą charakterystyczne, że w zachodniej Polsce.
I za chwilę będzie mutacja i irlandzka Kurier Wnet.
No proszę.
Więc gdzieś tam daleko
tym
dla polonusów.
Bardziej zachodnia.
Tak. Piotr Czelągowski, o którym mówiliśmy dzisiaj a propos Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowian, pan Krzysztof Rozenkiewicz, pan Mateusz Rozmiary, Krystyna Różańska, Gorgolewska, no to są jednak te osoby, które gdzieś tam nas ściągają i my pielgrzymujemy i dziękuję za to, że poświęcił pan nam czas i że pan przypomina o tym, co ważne, również w tym mistycznym moście pomiędzy Poznaniem a Lwowem, panie pośle.
Miło mi było gościć u państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ja również dziękuję i teraz zapraszam naszego gościa, Wojciech Hoffman, legenda poznańskiego rocka, poznańskiego grania. Proszę bardzo tutaj. Wojciech Hoffman. Pan poseł niech posiedzi jeszcze, oczywiście. Słuchał pan poseł grupy Turbo w latach młodości?
No, muszę z pewnym zażenowaniem przyznać, że jestem miłośnikiem muzyki klasycznej, muzyki popularnej, no słucham tak tylko przy okazji.
A grupa Turbo to klasyczny heavy metal, to ci, bez których tego naszego grania by nie było. Witam cię, Wojtku.
Dzień dobry, witam.
Cześć. Cieszę się, że dotarłeś.
Pana wszystkich bardzo serdecznie.
Wojtku, wszystkich o to pytam. Pytałem również o to pana posła. Być może też pogawędzicie sobie chwilkę, bo to finał dzisiejszego programu.
Już myślałem, że nie zdążę.
Zdążyłeś, bo miałeś zdążyć.